Nie ma co opowiadać, bo nie ma pamiątek. Jak nie jedni, to drudzy zabrali. No między innymi część ogromna jest tutaj w archiwum w Lublinie, naszych archiwów rodzinnych, które zostały przejęte. Część jest w Warszawie, część w Zamościu. Kiedyś miałem taki pomysł, żeby to w jednym miejscu zlokalizować, żeby to nie było takie szukanie. Ale interesy są rozbieżne zdecydowanie i nikt nie chce oddać tego, co ma. Myślę, że to jest zawsze coś powie ludziom o historii, która wydarzyła się, czy to zaczynając od 18 roku, czy od 44, czy 5, to ta historia cały czas toczy się koło nas. Trzeba o niej przypominać i mówić.
Brat mojego dziadka zginął w Katyniu.
Był w czterech obozach koncentracyjnych, dwóch siedzibach Gestapo, przesłuchiwany.
Nigdy nie słyszałem, żeby moja mama powiedziała, że nam coś zabrano.
To pradziadek.
Podobieństwo się panoszy. To...
Oczy mam goni.
No, naprawdę.
Wystawa Archiwa Rodzinne Niepodległej połączyła losy różnych ludzi i ich rodzin.
Jestem zaszczycony, że możemy gościć...
Archiwum Państwowe w Lublinie. Dyrektor dr Piotr Dymel.
Których łączy idea archiwów rodzinnych. Ten rok jest dla archiwów państwowych szczególny, ponieważ w 1919 został wydany dekret naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego o utworzeniu archiwów państwowych w kilku miastach, które to archiwa składają się na sieć archiwów państwowych. Wśród tych archiwów znalazł się również Lublin, obok Lwowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Płocka i wielu jeszcze innych archiwów. Ale rok ten to również rok obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Formalnie tą niepodległość odzyskaliśmy w listopadzie 1918 roku, ale wiemy, że odzyskiwanie terytorium państwa polskiego, budowa struktur państwowych, budowa administracji, ona rozciągała się na dłuższy okres. I właśnie ta idea archiwów rodzinnych została połączona z jubileuszem odzyskania naszej państwowości w 1918 roku. Chcemy, żeby te dwa zjawiska ze sobą połączyć. Dbałość o archiwa rodzinne, o pamiątki osobiste, prywatne, z faktem, że przed 100 laty nasi przodkowie walczyli o niepodległość państwa polskiego. W wielu domach znajdują się pamiątki z tamtych czasów. Są ważnym źródłem do poznania nie tylko dziejów osób z nimi związanych, rodzin, ale mogą mieć znaczenie związane z poznaniem historii lokalnej, czy nawet o szerszym zasięgu historii polskiej. Ta idea archiwów rodzinnych niepodległej ma za zadanie uwrażliwić wszystkich właścicieli tego typu archiwów na znaczenie posiadanych archiwali.
Akurat przed organizacją wystawy mieliśmy już kilka zgłoszeń, tak wcześniej osoby do nas przychodziły i mówiły, że mają ciekawe materiały. Nawet nie spodziewałam się, że ta wystawa powstanie w takiej okazałości, bo osoby miały dostarczyć tylko po kilka dokumentów. Okazało się, że było ciężko wybrać z tych materiałów, które zostały dostarczone i wytypować te, które zasługują na prezentację.
Agnieszka Konstankiewicz, Archiwum Państwowe w Lublinie.
Wystawę robiło się z wielką przyjemnością, bo obcowanie z takimi źródłami dla historyka, dla archiwisty to jest czysta przyjemność. Tym bardziej, że za każdym razem wydaje mi się, że już wszystko widziałam, a ciągle coś nowego możemy dostrzec. Na przykład tutaj pierwszy raz widziałam świadectwo maturalne, które trafiło do odbiorcy, bo zwykle albo odpis zachował się, a tutaj jest taki oryginał, rzeczywiście oryginał. Akurat to jest z 1866 roku świadectwo ukończenia gimnazjum w Płocku przez Bronisława Basiewicza z archiwum rodzinnego pani Ewy Bajkowskiej. Jest podklejone, mamy już tutaj troszeczkę znak czasu na tych złożeniach. Ja zwykle widywałam duplikaty, które w ten sposób nie wyglądały, albo też kopie.
To świadectwo maturalne w dwóch językach, pisane rosyjską cyrylicą i po polsku.
Tak, wówczas już powiedzmy język rosyjski zaczął wkraczać, że tak powiem, jako język urzędowy i równocześnie świadectwo wydawane było w języku polskim, jak i rosyjskim, jak tutaj właśnie widzimy, było tłumaczenie. Aczkolwiek ten okres już właściwie prawie, że się kończył, bo lada moment wchodzi już reforma języka rosyjskiego i język polski praktycznie jako język urzędowy zostaje wyparty całkowicie i nie funkcjonuje już w obrocie pism urzędowych.
Archiwum takie rzeczy.
Piotr Glądała, historyk, genealog, twórca Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.
To są dokumenty o rodzinie Rudnickich, to są dokumenty o rodzinie Armatysów, troszeczkę o Glądałach. O Glądałach oczywiście mniej, bo zawierucha wojenna, rodzina mieszkała pod Wieluniem, tam dom się spalił, także niewiele tego zostało, ale znacznie więcej jest o rodzinie Rudnickich i tutaj to, co widzimy, zdjęcia, dyplomy, paszporty z lat 30., dowody osobiste, to są właśnie wszystkie materiały dotyczące rodziny Rudnickich, pięknie zachowane, niektóre mają ponad 100 lat już. Pamiętniki przekazałem jeszcze na tą wystawę, dokumenty, które mi się udało zebrać w obozach koncentracyjnych, bo dziadek był w czterech obozach koncentracyjnych, dwóch siedzibach Gestapo, był przesłuchiwany i z kilku informacji, że dziadek był tylko w obozie, nikt nie wiedział w którym, udało mi się uzbierać pokaźny materiał na książkę, bo to jest człowiek, który był partyzantem w Lasach Parczewskich. W 1944 roku, już w lipcu, kiedy już Lubelszczyzna była wyzwalana, to akurat Niemcy zorganizowali obławę w Lasach Parczewskich i chcieli tych partyzantów, którzy tam się gromadzili, to były BH, AK, ale i partyzantka radziecka, i AL-owcy też tam byli. Oni chcieli ich wszystkich zlikwidować. I właśnie w trakcie takiej próby wyjścia z tego pierścienia dziadek został złapany i niestety, ale jak tutaj się już skończyła wojna, to mojemu dziadkowi się jeszcze o rok wszystko przedłużyło. Dopiero do Lubina trafił we wrześniu 1945 roku, ponieważ tam w obozie zapał tyfusa, ważył 35 kilo już przy wyzwoleniu, a miał 1,76 m wzrostu. Proszę sobie wyobrazić, jaki to był człowiek. Więc nim on doszedł do siebie, no to był wrzesień 45, dopiero tutaj trafił. To były dramaty, to nie są tylko piękne dokumenty, ale to są dramaty. To są walki, nie tylko ta walka partyzancka, ale mamy tutaj też rodziny, które były społecznikami, tworzyli coś dla Lublina, dla społeczności w różny sposób, czy działań w stowarzyszeniach, czy w jakichś kółkach dobroczynnych. Ta walka może być w różny sposób traktowana, dlatego te archiwa tutaj mamy.
I teraz oddam głos naszym gościom specjalnym. Zaproszenie przyjął pan Marcin Zamojski, wnuk Maurycego Zamojskiego i syn ostatniego ordynata, a jak również wielki działacz samorządowiec, były prezydent miasta Zamościa, wojewoda. I dzisiaj pan Marcin powie nam, może na przekór tego, co prezentujemy, bo zwykle są tutaj archiwiści rodzinni, a pan Marcin Zamojski powie nam o archiwum, którego już nie ma. A dlaczego, to dowiedzą się państwa. Także oddaję głos panu Marcinowi.
Jest mi niezmiernie miło, że mogę powiedzieć tych parę słów o archiwum, którego właśnie nie ma, bo wojna 1939 roku, a później 1944 rok, zlikwidowała nasze archiwum rodzinne, domowe czy archiwum ordynacji zamojskiej, które było przez lata istnienia utrzymywane i stanowiło zasób rodzinny, który dzisiaj jest w 99% w archiwach państwowych. W Warszawie jest w archiwum Agdawnych, tu Lublin ma generalnie połowa XVIII-XIX wiek i trzecia część tego archiwum najnowszego jakby XX wieku to jest w Zamościu. Zostało nie wiadomo dlaczego te archiwum rozbite na te trzy jednostki. Próbowaliśmy wymyślić taki projekt, który by pozwalał, żeby te archiwum było w jednym miejscu, no ale oczywiście interesy poszczególnych archiwów są różne bardzo i nikt nie chce oddać tego, co ma, żeby je skompletować z powrotem w jednym miejscu. Także archiwum jest, tylko nie jest już to mojej rodziny archiwum, tylko archiwum jest państwowe. Tak jak wszystko, co po 1944 roku zostało mojej rodzinie zabrane, wiedzą państwo, że nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, która by cokolwiek pozwoliła oddać. W zasadzie długotrwałych procesów, które prowadziłem chociażby z biblioteką Łopacińskiego, kiedy po skazaniu mojego ojca w 1950 roku do wyroku dołączyli przepadek mienia. I wtedy to, co jeszcze zostało, głównie w pałacu w Klemensowie, to zostało przez władze rozdysponowane. I między innymi Biblioteka Łopacińskiego zabrała resztę księgozbioru, który tam był. Moja propozycja była dla pani dyrektora bardzo prosta. Chcemy jako rodzina, żeby ten dział biblioteki, ten zbiór, ma około 25 tysięcy woluminów, żeby był jako rodziny Zamoyskiej opisany. Pani dyrektor wtedy stwierdziła, że ona może mi dać dublety, ale to jest ich własność. Więc powiedziałem, że przykro, ale nie może mi dać, bo to nie jest jej. I procesowaliśmy się chyba 12 lat. Po 12 latach w końcu księgozbiór został zwrócony. Dzisiaj jest zdeponowany w księżnicy zamojskiej, którą żeśmy wybudowali w Zamościu. Po co się było procesować 12 lat, nie wiem, ale taka historia. Tak jak z wieloma innymi rzeczami, które wtedy właśnie w 50 roku zostały w różny sposób z pałacu rozdzielone, rozparcelowywano. Udało mi się w pewnym momencie kupić dokumenty od urzędnika państwowego dotyczące mojej rodziny lat 50. Między innymi mam kartki, gdzie pracownicy UB zwracają się, małe karteczki, nieduże, do urzędu rejonowego, likwidacyjnego o wydanie mebli pozamojskim, bo nie ma. I nam wymienia stół, łóżko, szafa, wszystko jedno. Z drugiej strony jest stempel. Pracownik drugostronnie wymieniony jest pracownikiem tut urzędu wydać. Także archiwum właśnie, zaczynając od najprostszych rzeczy, czyli albumów rodzinnych, były też z domu zabierane przy poszczególnych rewizjach jako dowody w sprawie. Po 90 roku próbowałem dowiedzieć się, czy jest szansa na to w ogóle, żeby te albumy rodzinne odzyskać. Okazało się, że w latach 60. zostały zniszczone wszystkie dokumenty dotyczące sprawy. Jako nieistotne już w Sądzie Najwyższym czy Wojskowym zostało to wszystko zlikwidowane. I jest tylko fiszka, sprawa taka i taka zamknięta, zrehabilitowany w 57 roku i w związku z tym można zlikwidować wszystkie dokumenty. Nie zdążyłem przywieźć jedynego albumu, który jest u której siostry, to jest z podróży poślubnej mojego ojca i mamy. I później parę zdjęć z Zwierzyńca jeszcze, gdzie mieli swój dom, bo ojciec wyniósł się do Zwierzyńca, zaczynał zarządzać ordynacją, a dziadek jeszcze z resztą rodzeństwa ojca mieszkali w Klemensowie.
Na prezentację zasługuje archiwum pana Marcina Zamoyskiego, który dostarczył nam dwa albumy. Pięknie zachowane, zdobyte, z polowania ze Zwierzyńca, gdzie mam przedstawione polowanie w Klemensowie w 1936 roku. I na przykład zachowały się liczne kalendarzyki na dany rok, gdzie członkowie rodziny zrobili sobie takie własne zapiski z dnia codziennego. Przepiękne, urokliwe kalendarze, które zwykle wyrzucamy, a niektórzy właśnie przechowują i bardzo dobrze. Album ofiarowany Jasiowi Kantemu Zamoyskiemu przez wuja Jana Zamoyskiego z pobytu w 1904 roku w Lubowli. Fotografię wykonywał osobiście Jan Zamoyski.
To nie jest w Lubowli. Tylko to są Gumiska, ofiarowany w Lubowli, album, a zdjęcia są z Gumisk, z Sęguszków. I one są tak między Kielcami, najbliżej chyba do Kielc.
Takie codzienne życie w majątku Sęguszków.
Tak, wszystkie zdjęcia od pracy w polu, w roli, ci siedzą, ci pracują. Dziad proszalny jest też, który idzie po wiosce. Nie, piękny album. Udało mi się go odzyskać, powiedzmy, w Czechach.
Niesamowicie mnie pan zafrapował tym albumem rodziców, który jest w posiadaniu rodziny dalej, który powstał w wyniku podróży poślubnej.
Tak, tu część oczywiście jest jego, tylko z poślubnej podróży.
Gdzie rodzice byli w poślubnej?
We Włoszech, we Włoszech. Między innymi mają zdjęcie z Mussolini też, który przyjmuje kogoś, jakąś delegację i zrobili.
Po mieczu był dom w Celinach Trzebieszowskich. Podłukowem.
Podczas spotkania poświęconego archiwom rodzinnym Niepodległej Dariusz Wolanin z Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego opowiadał o swojej wielkiej pasji.
I w tym domu jako kilkunastoletni chłopak znalazłem pożółkły dokument z roku 1855 potwierdzający wylegitymowanie się ze szlachectwa Józefa Cielemęckiego herbu Rogala. Później okazało się, że był on moim pradziadkiem. Dzisiaj wiem, że nie miało to żadnego związku, ale wtedy sobie pomyślałem, to ciekawe, bo babcia od strony matki była z domu Rogala, a pradziadek od strony taty był herbu Rogala. To ciekawe, więc zacząłem drążyć. I tak drążę już ćwierć wieku i myślę, że jeszcze trochę podrążę, zanim dowiem się wszystkiego o mojej rodzinie. No i właśnie, i czym ta genealogia jest? Jest tym rozwiązywaniem zagadek, które zaczynają się pytaniami, kto, kiedy, gdzie, z kim, dlaczego. Jest to układanie puzli. Czasem nie ma instrukcji, nie ma tego obrazka, do którego się dąży, a i elementy jakieś takie wybrakowane czasami. Jest odkrywanie tych gniazd rodzinnych, odkrywanie miejsc, gdzie przodkowie nasi bywali, gdzie rodzili się, pobierali i umierali. To ocieranie się o historię i tę dużą, bo babcia Helena opowiadała mi, jak to jej ojciec, mieszkając w Paderewku w latach końcówki I wojny światowej, uratował życie Ignacemu Janowi Paderewskiemu, bo zbuntowani chłopi przeciw niemu właściwie szli z widłami już na dwór i pradziadek pomógł Paderewskiemu wydostać się z domu. Opowiadała mi, jak to w maju 26 roku dostawała od marszałka Piłsudskiego cukierki, a jej koledzy ze szkoły dostawali papierosy, a marszałek mówił, idźcie, idźcie już do domu, bo ja tu zaraz będę strzelać, a stał obok armat wycelowanych w Warszawę. Czy jak spotykała prezydenta Mościckiego na spacerach w parku w Warszawie. A później zresztą pracując jako krawcowa, wyszywała inicjały prezydenckie na poszewkach, które później jako komplety bielizny pościelowej zanosiła do Zamku Królewskiego w Warszawie. To ta duża historia, która gdzieś tam przeplata się pomiędzy tymi mniejszymi, czy między tymi bardziej lokalnymi historiami. Ale ocieram się też o tę małą historię, bo to moja praprababcia Helena Wolanin z domu Rozwadowska. I nie wiem, czy widać z daleka, ale ma tutaj przepiękną broszkę w kształcie orzełka. Kiedy zobaczyłem to zdjęcie, od razu przypomniały mi się podręczniki historii, gdzie była mowa o żałobie po powstaniu styczniowym, kiedy to kobiety w czerni ubierały się w biżuterię patriotyczną. Od razu serce zabiło mi mocniej.
Historia mojej babki, żony Maurycego, kiedy w 1917 roku w Paryżu, kiedy ojciec utrzymywał ten pseudorząd, który stworzył z Dmowskim, no i skończył już pieniądze. Tutaj nie wpływały pieniądze. Rewolucja w Rosji. Ordynacja była pod zaborem, w większości pod zaborem rosyjskim. Pieniądze się skończyły, no i stają w sytuacji bez wyjścia, nie ma pieniędzy. Dziadek idzie do mojej babki, mówi, że sytuacja jest taka i taka i nie ma na życie, nie ma na nic. Bez namysłu działa. Tu jest biżuteria, jedź to, daj, bo to jest majątkiem polskim. I poszło wszystko. Także to tacy byli ludzie.
To są przede wszystkim zdjęcia Sekutowiczów Grodzkich, Kalinowskich,
Sekutowiczów, czyli znanych lubelskich,
tak, lubelskich sędziów. I Kalinowskich, znanych lubelskich rzemieślników też.
Tomasz Kalinowski.
Kalinowscy w Lublinie mieli zakłady rzemieślnicze albo pracowali u siebie, także liternictwo, malowanie jakichś ornamentów. Takie artystyczne zdolności.
Także, jest Roman Kalinowski.
Roman Kalinowski to jest mój dziadek stryjeczny. Prawdopodobnie w 1915 roku wstąpił do Legionów. przeszedł cały szlak bojowy. Słyszałem, że brał udział w bitwie podjazdkowym. Tak rodzina przekazała i właśnie to jest jego portret. A mój pradziadek Zygmunt Kalinowski po ucieczce mojego dziadka Stanisława z Płocka został...
Dlaczego musiał uciekać z Płocka?
Dlatego musiał uciekać z Płocka, bo brał udział w ruchu rewolucyjnym 1905 roku. To znaczy był on związany z PPS, frakcją rewolucyjną. Wieszał sztandary biało-czerwone, czerwone i różne inne. I po śmierci swojego ojca w 1909 roku właśnie wyjechał z Płocka, uciekł.
Czyli w ten sposób także walczyli wszyscy o niepodległość.
Tak, tak. Mój tato to jest tutaj ten pierwszy, to jest jego portret
Janusz Kalinowski,
to portret namalowany przez lubelskiego malarza Władysława Barwickiego, który był ojcem chrzestnym mojego taty. A jeszcze taka anegdota na temat tego portretu, bo kiedyś siostra zakonna, bo ten beret jest czerwony, ojciec trzyma pistolet w ręku. I siostra zakonna pyta się, a co to za bolszewik? Dziadek mój, to nie żaden bolszewik, to mój syn. No jak? Czerwony beret i nagan w ręku.
I to jest, jak ja mówię, chichot bolszewików, którzy się śmieją, że 30 lat minęło i jak zabierać to tak, jak oddawać to zdecydowanie nie.
Marcin Zamojski.
Także funkcjonuje dalej prawo Kalego w naszym kraju i popierane jest przez rządzących. Nic się pod tym względem nie zmienia i mimo kilku prób, które były, to nic się nie zmieniło. Dalej jesteśmy jak za komuny.
Miał pan to szczęście, że udało się panu wywalczyć Klemensów na przykład.
Ja kupiłem, proszę pani, nie wywalczyć, tylko kupiłem. Ja go kupiłem. Tak jak Michal w gospodarstwo, kupiłem na przetargu. Klemensów kupiliśmy z moimi siostrami jako mienie spadkowe po moim ojcu.
Ale mówiąc właśnie o tych archiwach, to nie mamy w zasadzie nic. Jakieś tam parę rzeczy, które ojcu się udało gdzieś kupić. No mnie się udało parę lat temu kupić w Zamościu u antykwariusza 40 sztuk talerzy najróżniejszych z serwisu klemensowskiego, które gdzieś były w ziemi zachowane, bo takie ciemne są. W 1939 roku dwa tygodnie byli Rosjanie w pałacu, więc oni wywieźli większość wartościowych rzeczy. Zdecydowanie tam był specjalista, który przyjechał i to może zostać. I wywieźli wszystko, także później Niemcy w miarę nie ogołocili chyba tego pałacu, bo to byli rekonwalescenci lotnictwa. I on się wyprowadzał w 1942 roku. Później moja babka wróciła do pałacu i koniec 1943 roku Rosjanie bombardują w Łabuniach sierociniec, które zakonnice prowadziły. Moja babka mówi, to niech zakonnice przyjdą z dziećmi do pałacu. Jest duży obiekt, więc się zmieszczą. I później front idzie, więc moja babka opuściła pałac. Siostry zajęły cały pałac i miały do 65 roku. Prowadziły dom dziecka. Decyzją ówczesnych władz stwierdzono, że nie mogą się zakonnice opiekować dziećmi. Dzieci zabrano, a stworzono tam dom dla umysłowo chorych kobiet. I został pałac podzielony na pół, bo zakonnice stwierdziły, że nie będą się opiekować. Jak któraś będzie chciała, to jest jej sprawa jako pielęgniarka. Chorzy wynieśli się 8 lat temu, 9. Kilka lat stał pusty pałac. Teraz żeśmy go z moimi siostrami odkupili od państwa w ramach spadkowego po moim ojcu majątku. Nie tak drogo, jak wyceniono go wcześniej. Ale zawsze to odkupiliśmy. Także tak wygląda archiwum mojej rodziny, którego nie ma, bo tak los historii spłatał, że przypadek mienia po skazaniu mojego ojca spowodował to, że w domu, który mama wynajmowała pod Warszawą, bo w Warszawie nie wolno było nam mieszkać, mieszkaliśmy poza granicami Warszawy, bo mama, jak ojca aresztowali, wróciła z Sopotu, żeby móc pomagać w więzieniu mu, czy najpierw w tym areszcie śledczym. Byłem jeszcze za mały, ale moje siostry stały po paręnaście godzin pod więzieniem na Rakowieckiej, żeby móc dostarczyć jedzenie. Ja nie wiem, czy jakikolwiek mebel tam miał jakikolwiek związek jeszcze z Klemensowem czy ze Zwierzyńcem, ale przyszedł urzędnik i nakleił karteczkę na każdym łóżku, meblu, własność Skarbu Państwa. I mama tylko mówiła, żeby uważać, żeby ta karteczka nie odpadła, żebyście nie rzucili. Chyba w 54 czy 5 roku udało jej się odkupić te meble od państwa. Także to tak wyglądała historia naszego życia po wojnie. Czwórka nas była. Mieliśmy cudowną mamę i był to dom pełen miłości, radości, ciepła takiego.
Byliśmy wychowani tak jak wszyscy wtedy, w tych trudnych latach 50. Sama musiała zarabiać na utrzymanie nas. I była bardzo dzielną kobietą. Już jak było prawie dobrze, to niestety przez przypadek. Właśnie jeszcze myśląc o już starszych dzieciach, z zakupami jechała w autobusie. Wsiadła, nie zdążyła usiąść. Autobus nie wyhamował, uderzył w drugi autobus. Przewróciła się, wylew i nie udało się uratować. Ojciec życie go nauczyło, że trzeba być twardym. I w tym właśnie tragicznym momencie się otworzył i opowiadał historię, kiedy dramatyczny wyjazd do Lublina, do szefa gestapo w sprawie dzieci zamojskich, tych ze Zwierzyńca. I bał się, po prostu się bał, mówi, bo to przecież był wariat, który mógł wyciągnąć pistolet, zastrzelić, wysłać do obozu, obojętnie co zrobić, wszystko. Pyta się mojej mamy, swojej żony, czy naprawdę musi jechać? Ona powiedziała, tak, ty musisz jechać, bo te dzieci potrzebują ratunku. Udało się wtedy. Ojciec doczekał 90 roku, miał przyjemność być senatorem, ale to tak nie na koniec. Muszę powiedzieć, że o kobietach nie zawsze mówimy, tylko mówimy o historii, że tworzyli mężczyźni. Także moja mama była pod tym względem wspaniałą kobietą. Nigdy nie słyszałem, żeby moja mama powiedziała, że nam coś zabrano, że coś mieliśmy.
Dyplom o szczególnym znaczeniu emocjonalnym chcieliśmy przekazać na ręce pana Marcina Zamońskiego. No, jesteśmy, można powiedzieć, panie prezydencie, panie wojewodzie, pana dłużnikiem, aczkolwiek w sposób zupełnie niezamierzony. Jesteśmy dysponentem archiwum wytworzonego przez rodzinę Zamojskich czy przez ordynację Zamojskich, ale proszę mi wierzyć, dbamy o nie tak jak o własne archiwum domowe.
Wierzę i na pewno jest to znacznie lepiej przechowane, niż by było dzisiaj w zasobach rodzinnych.
Myślę, że powinniśmy wspólnie pracować nad jakimś projektem związanym z digitalizacją wszystkich tych materiałów, które są w Lublinie, w Warszawie czy w Zamościu. Bo niezależnie dzisiaj od miejsca, gdzie te archiwalia są, cyfrowo można je spróbować scalić. I to duża będzie korzyść i wartość takiej pracy.
Udało się nawet zdigitalizować całą kolekcję książek i one są teraz już dostępne w każdej części świata. Także to jest właśnie to, co cudownie się robi teraz.
Myślę, że w niedługim czasie podejmiemy prace, które spowodują, że również zespół Archiwum Ordynacji Zamojskiej będzie stopniowo digitalizowany. Tego jest ponad 500 metrów bieżących. To jest cały jeden magazyn wypełniony aktami ordynacji zamojskiej. To jest ogromna praca na długie lata. Myślę, że kilkanaście lat jest ta perspektywa czasowa, o której realnie powinniśmy myśleć. One są szyte w takie grube poszyty. Żeby to dobrze zdigitalizować, czasami trzeba ten poszyt nawet rozpróć, żeby dotrzeć do tekstu, który tam się znajduje. Także to jest ogromna praca archiwistów, ogromna odpowiedzialność. Mamy świadomość tego, że dla potrzeb społecznych, naukowych warto to już na pewno rozpocząć. Dziękuję bardzo. Niezależnie od skomplikowanych losów naszych dziejów, o czym tak pięknie opowiadał pan Marcin Zamoński, archiwa służą temu, żeby zabezpieczać dziedzictwo kulturowe, nasze narodowe dziedzictwo i żeby tym dziedzictwem dzielić się ze wszystkimi innymi, którzy mają ochotę je poznawać. Niech mi będzie dzisiaj wolno również podziękować innym osobom, które udostępniły czy przekazały nam materiały, ewentualnie tylko czasowo nam je udostępniły, po to, żeby je zeskanować. Proszę pamiętać, że w ostateczności wzbogacamy dziedzictwo dokumentacyjne naszego państwa. I za to jestem szczególnie wdzięczny. I niech mi będzie wolno złożyć skromny wyraz tej wdzięczności poprzez przyznanie skromnego dyplomu zatytułowanego Dyplom Rodzinnego Archiwisty za uczestnictwo w projekcie Archiwa Rodzinne Niepodległe. Dyplom dla pana Dariusza Wolanina, który tak pięknie...